8 lat od katastrofy rządowego samolotu TU-154M w pobliżu lotniska Siewierny w Smoleńsku warto sobie uzmysłowić, że najważniejsze dowody dotyczące tej tragedii znajdują się wciąż w Rosji. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości dotychczasowy sposób prowadzenia śledztwa odbył się z naruszeniem prawa. Zgoda na zastosowanie do badania katastrofy smoleńskiej załącznika 13 konwencji chicagowskiej było kluczowym powodem zawiadomienia do prokuratury krajowej, które w marcu 2017 roku złożył ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez premiera Donalda Tuska zdrady dyplomatycznej. Uniemożliwiło to pełny udział strony polskiej w badaniu przyczyn katastrofy. Czy zatem mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy stroną polską a rosyjską w kwestii wyjaśnienia katastrofy? O to zapytaliśmy profesora Grzegorza Kostrzewa-Zorbasa, politologa i dyplomatę.
Są napięcia i spory. Takie słowa wydają się bardziej trafne niż konflikt. Jeden konflikt dyplomatyczno-prawny niewątpliwie istnieje, ale w konkretnej wąskiej sprawie śledztwa po katastrofie smoleńskiej, w tym wydania wraku samolotu, brak postępu w rozwiązywaniu. Jest zastój i obie strony nie są w stanie zrealizować swoich celów. Rosja także. Ta metoda między innymi ogólnego odmawiania wszelkim polskim propozycjom i żądaniom Rosji też donikąd nie prowadzi. Słowo konflikt bym zarezerwował dla trudniejszych sytuacji. Warto używać słów precyzyjnie, bo inaczej się je utraci. Inaczej przyszłoby do prawdziwego konfliktu, nie byłoby wiadomo, jak go nazwać.
Panie profesorze, czy jest szansa na przerwanie tego impasu, to znaczy na rozwiązanie chociażby tej kwestii wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, również w tym kontekście zwrotu wraku? Jaki rozwój wydarzeń pan przewiduje?
Rozwój wydarzeń w tej sprawie zależy od wolnej woli obu stron, polityków, władzy, ich doradców, ekspertów, opinii publicznej, a to jest nieprzewidywalne w tym przypadku. Jest to zbyt wiele zmiennych, niezależnych, mówiąc uczeniem. Zatem przewidzieć rozwoju i rezultatu nie da się, nie ma podstaw ku temu, podstaw naukowych. Można natomiast przewidywać, że sytuacja pozostanie trudna bardzo długo. I tylko istotna zmiana polityki po której stronie dawałaby szansę na postęp, rozwiązanie przynajmniej częściowe, a na to nie zanosi się, nie ma sygnałów zbliżania się takiej zmiany.
A to wszystko mówił profesor Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, politolog i dyplomata, z którym rozmawiał Piotr Tolko. A w tej części programu rozmawiać będziemy o geopolityce, o Rosji i jej wpływie na Europę i świat, o tym, jakie naciski wywiera na kraje, które podobnie jak Polska w okresie powojennym były pod ścisłym nadzorem Moskwy, a które starają się uniezależniać od jej nacisków. Są z nami goście. Andrzej Łomanowski, wieloletni korespondent mediów polskich w Moskwie i Kijowie, obecnie dziennikarz Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie Marek Pyza, dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny, były redaktor naczelny portalu w polityce.pl, dziennikarz tygodnika sieci. Witamy.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I przy naszym telefonie także Arleta Bojkę, dziennikarka Telewizji Polskiej, wieloletnia korespondentka Telewizji Polskiej w Moskwie i autorka książki Władimir Putin, wywiad, którego nie było. Dobry wieczór, pani redaktor, witamy.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No i właśnie, od pani redaktor rozpoczniemy. Pani pojawiła się dość szybko w Smoleńsku, prawda? Z jednej strony to było dla pani przetarcie zawodowe, ale też myślę niezwykle emocjonalna, pierwsza, ważna sprawa dla korespondenta, jeśli mogę tak ująć ten temat.
Na pewno, Na pewno sprawa dla korespondenta, dlatego że ja korespondentem w Rosji zostałam w maju 2010 roku, więc bardzo krótko po katastrofie. 7 i 10 kwietnia też w Smoleńsku miałam być, ale tam różne sprawy wizowo-wyjazdowe się pokomplikowały i po prostu nie starczyło czasu na wyrobienie wszystkich wiz, a wyjazdów było kilka. Ale później rzeczywiście w Smoleńsku spędzałam bardzo dużo czasu, od maja właśnie począwszy. I rzeczywiście to było też emocjonalnie trudne dziennikarskie zadanie dla świeżego korespondenta, bo to był czas, kiedy rodziny ofiar katastrofy również przyjeżdżały właśnie tam na miejsce, bo wcześniej były w Moskwie na identyfikacji zwłok i to były naprawdę trudne momenty, bo chyba każdy na moim miejscu zastanawiałby się, o co pytać żonę, która całuje miejsce, w którym zginął jej mąż, więc pod tym względem na pewno było to duże wyzwanie. Duże wyzwanie też było, jeśli chodzi o kontakty ze stroną rosyjską, bo ta dobra wola i świetna atmosfera pomiędzy Polską a Rosją bardzo szybko się skończyły i kiedy ja już przyjechałam w maju, to raczej była to blokada informacyjna niż chęć rozmawiania z nami. Komitet śledczy po prostu sukcesywnie odmawiał jakichkolwiek odpowiedzi na pytania i tak właściwie przez kolejne lata to wszystko wyglądało, że ja wysyłałam po kilka pism oficjalnych z prośbą o wywiad albo z prośbą o odpowiedź na jakieś konkretne pytanie. Większość z nich pozostawała bez odpowiedzi. Na niektóre dostawałam odpowiedzi, że w trakcie trwania śledztwa komitet śledczy się nie wypowiada i tylko raz zorganizowali konferencję, na której dziennikarze mogli rzeczywiście zadawać merytoryczne pytania.
Przypomnijmy pani Arleto, że pani była także w grupie zatrzymanych polskich dziennikarzy. To miało miejsce wtedy, gdy chcieliście pokazać wrak Tupolewa.
Mało tego, my ten wrak Tupolewa pokazywaliśmy wcześniej wielokrotnie, bo on przez pół roku leżał zupełnie w żaden sposób niezabezpieczony na terenie lotniska Smoleńsk-Siewiernej za drutem kolczastym. Mieszkańcy Smoleńska wcale się z tym nie kryli, że wynosili fragmenty tego samolotu. Ludzie mieli naprawdę w garażach po prostu reklamówki z częściami samolotu. I kiedy na kilka dni przed półrocznicą katastrofy, kiedy przyjeżdżały prezydentowe Polski, Rosji z rodzinami, rzecznik obwodu smoleńskiego powiedział nam, że zaczną się prace nad zabezpieczeniem tego wraku, to chcieliśmy zobaczyć, czy coś się tam dzieje. No i właśnie w tym momencie zostaliśmy zatrzymani z twierdzeniem, że jesteśmy na terenie jednostki wojskowej, chociaż my tego drutu kolczastego wcale nie przekraczaliśmy. Zresztą nie było takiej potrzeby, bo przez ten drut kolczasty z odległości naprawdę kilku metrów można było wszystko sfilmować. I 8 godzin rzeczywiście byliśmy zatrzymani przez rosyjskie wojsko, które potem przekazało nas policji. Ostatecznie zostaliśmy po prostu wypuszczeni, ale historia była rzeczywiście mało przyjemna, bo na początku nikt z nami nie rozmawiał, nie było wiadomo ani o co chodzi, ani co dalej się będzie z nami działo.
To na koniec zapytam, bo Arleta Bojke przygotowuje się także do programu w telewizji. Pani redaktor, w pani ocenie, kiedy i w jakich okolicznościach Rosja może zwrócić najważniejsze dowody? Z jednej strony mówimy o wraku Tupolewa, ale pamiętamy o czarnych skrzynkach, czy na przykład instrukcji wykonywania lotów na lotnisku Smoleńsk-Siewierny. Czy uda się to zrobić, kiedy gospodarzem Kremla będzie Władimir Putin? Czy być może rację ma Cezary Gmyz, który mówi, że dopóki Putin będzie rządził na Kremlu, nie poznamy całej prawdy o tym, co stało się 10 kwietnia.
Na razie rzeczywiście wszystko wygląda tak, jakby rzeczywiście dopóki Władimir Putin będzie rządził na Kremlu, to nie odzyskamy ani wraku Tupolewa, ani czarnych skrzynek, chociaż to pytanie jeszcze należy uwarunkować tym, jak długo Władimir Putin na Kremlu miałby pozostać, bo sytuacja geopolityczna też się może zmieniać. Na razie trudno sobie wyobrazić wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie albo odwrotnie, więc skoro trudno sobie wyobrazić taką wizytę, to tym trudniej sobie wyobrazić jakiekolwiek pozytywne gesty strony Rosji w postaci zwrotu wraku Tupolewa. Zresztą tutaj też warto podkreślić, że na miejsce katastrofy dostęp jest w tej chwili utrudniony, bo działkę, która graniczy z miejscem katastrofy, sprzedano. Teraz trzeba dzwonić, żeby się tam w ogóle dostać. Tam będą prace budowlane trwały. Będzie budowany gazociąg, który tam na tą budowę ma zostać pociągnięty, co właściwie zupełnie wyklucza budowanie pomnika, który przecież został wyłoniony w polsko-rosyjskim, podkreślę, konkursie, więc to są raczej złośliwości ze strony rosyjskiej niż gesty dobrej woli. I na razie trudno sobie rzeczywiście wyobrazić polityczne okoliczności w tak trudnej sytuacji, nie tylko na linii Warszawa-Moskwa, ale w ogóle na linii Moskwa-Zachód, żeby Moskwa mogła chcieć taki pozytywny gest wykonać.
Arleta Bojke, wieloletnia korespondentka Telewizji Polskiej w Moskwie, autorka książki Władimir Putin, wywiad, którego nie było. Bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również, do usłyszenia.
I wracamy do gości przywitanych przeze mnie na wstępie. Panie Marku, pan powiedział tak, wierzę, że przyjdzie taki dzień, że zakończy się praca rządowej komisji, śledztwo prokuratury i wtedy Polacy oraz cały świat usłyszą o tym, co naprawdę wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Czy ta wiara jest równie mocna, jeśli chodzi o kluczowe dowody i kontekst rosyjski?
Oczywiście, że nie. Tak muszę odpowiedzieć na to pytanie i zgodzić się w dużej mierze z tym, co mówiła przed momentem Arleta. Natomiast mniej zgodzić się z tym, o czym mówił pan profesor Kostrzewa-Zorbas przed momentem. Mi się wydaje, że to jest duży konflikt pomiędzy Polską a Rosją. On trwa od 10 kwietnia 2010 roku w sprawie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, bo ta dobra wola, o której wspomnieliśmy już w tej audycji, ja mam duże, bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle kiedykolwiek była. No przypomnijmy sobie chociażby takie podstawowe rzeczy, na przykład czy polscy eksperci, którzy pojawili się już 10 kwietnia wieczorem w Smoleńsku, czy oni mieli faktycznie dostęp do miejsca katastrofy i do tych kluczowych obiektów, które należało zbadać, żeby rozpocząć w ogóle pracę nad wyjaśnieniem katastrofy. Odpowiedź brzmi nie. Nie dopuszczono, nie pozwolono polskim ekspertom chociażby zadawać pytań kontrolerom lotu. Nie pozwolono swobodnie rozmawiać z pracownikami radiolatarni bliższej, czyli tego miejsca, tego urządzenia, które miało pomagać załogom lądować na Siewiernym. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała kwestia sekcji zwłok, jak one były przeprowadzone, jak one były fałszowane, jak bezczeszczono ciała. To wszystko działo się w pierwszych godzinach i pierwszych dniach po katastrofie. To nie są bajki z mchu i paproci, ale to są fakty, bo gdy potem dokonywano ekshumacji i przeprowadzano prawdziwe, zgodne ze standardami sekcje zwłok w Polsce, okazywało się, że wiele z ciał było bezczeszczonych. No, zaszywane serce Zbigniewa Wassermana w nodze czy niedopałek papierosa w płucach prezydenta Kaczorowskiego. To nie są przypadki, to są działania z premedytacją. Pamiętamy, jak długo przychodziły dokumentacje medyczno-sądowe związane z badaniem ciał ofiar. Przecież pogrzeby w Polsce nie powinny były się odbyć bez takich dokumentów, bez stwierdzenia na podstawie sekcji zwłok przyczyny śmierci, a zdążyły zakończyć się wszystkie potrzeby i dopiero wtedy zaczęły spływać dokumenty z Rosji. Więc tej dobrej woli według naprawdę szerokiej wiedzy nie było od samego początku. Nie było chęci jakiejkolwiek ze strony Rosji, żeby przekazać nam materiał dowodowy, ten najważniejszy. A co najgorsze, nie było chęci ze strony polskiego rządu, żeby starać się o ten materiał. Chęć to jest jedno, bo to, co pan wspomniał na początku, załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, on przewiduje, że po zakończeniu badania, a badanie według tego dokumentu prowadził MAK, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, po zakończeniu badania wrak powinien zostać zwrócony właścicielowi, czyli Polsce. Nasz rząd nie upomniał się o ten przepis załącznika 13 na początku 2011 roku, natomiast to memorandum pokazuje, że to nie było tylko zaniedbanie, ale wręcz dobrowolne oddanie w ręce rosyjskie kluczowych dowodów, bo rzeczywiście Jerzy Miller w Moskwie 31 maja 2010 roku podpisał memorandum, na mocy którego do końca procesu sądowego w Moskwie pozostaną wyimaginowanego na razie procesu. Być może taki proces kiedyś będzie, jeśli będzie potrzebny Rosjanom, żeby przetrzymywać dłużej skrzynki na przykład. One zostaną w rękach rosyjskich. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego na coś takiego się zgodziliśmy i właściwie wyszliśmy z taką inicjatywą, można powiedzieć.
Przypomnijmy, że raport końcowy rosyjskiego MAK-u pojawił się już 12 stycznia 2011 roku. Tymczasem na corocznej wielkiej konferencji prasowej z udziałem Władimira Putina w roku 2016 padło pytanie, kiedy Rosja odda wrak. Wówczas prezydent Rosji oznajmił, że dopóki Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzi śledztwo w sprawie tej katastrofy, dopóty wrak samolotu jest mu potrzebny, więc Polska nie może oczekiwać jego zwrotu. Ten nastąpi dopiero po zakończeniu wszystkich badań.
To jest oczywiście nieprawda, jeśli ja mogę wyjść słowo, przepraszam bardzo. To jest oczywiście nieprawda. Po pierwsze, to jest pewne zamknięte takie błędne koło, bo to jest A, które mówi Putin, natomiast B brzmi tak. Nasze śledztwo będzie prowadzone dopóty, dopóki wy nie zakończycie swojego. Krótko mówiąc, oni nas łapią w taką pułapkę. Dopóki nie zakończycie swojego śledztwa, my wam tego dowodu, który potrzebujecie w śledztwie, po prostu nie wydamy. To jest jedna rzecz. I druga, gdy ja byłem przed 2 lata razem z Marcinem Wikło w Smoleńsku przed 6. rocznicą katastrofy, to był marzec 2016 roku, próbowaliśmy oczywiście, wiedzieliśmy, że to jest skazane na niepowodzenie, ale próbowaliśmy dostać się oficjalnie na teren lotniska. Nieoficjalnie weszliśmy inną drogą i zajrzeliśmy do wieży, zresztą zrobiliśmy jej zdjęcia w środku tak zwanej wieży. Natomiast oficjalnie próbowaliśmy się dostać przez bramę. Naturalnie nie wpuszczono nas. Porobiono nam zdjęcia, żeby dobrze sobie zapamiętać, którzy to Polacy chcieli oglądać wrak i czegoś tu u nas szukali. Natomiast tacy szeregowi żołnierze, którzy pracowali na tej bramie, pilnowali wjazdu na teren tej jednostki wojskowej, oni pozwolili sobie na taką szczerą rozmowę z nami. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o pogodzie, rozmawialiśmy trochę o specyfice Polski, Rosji, różnych krajów, wielkiego, mniejszego, ale rozmawialiśmy też o tym wraku i zapytaliśmy, czy często ktoś do niego przychodzi. I oni nam powiedzieli, a gdzie tam, panowie, od co najmniej 2 lat nikt tutaj do niego nie przychodził. To dowodzi tego, że wrak nie jest do niczego Rosjanom potrzebny w śledztwie prowadzonym, które jest pozorowane oczywiście, prowadzonym przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. On jest takim, no, można powiedzieć, zakładnikiem, który Kreml postanowił trzymać na płycie sewiernego.
No i bez wątpienia elementem gry politycznej, którą prowadzi Putin, argumentacja rzeczywiście przypomina dość wątłą kazuistykę. Pytanie, czy coś możemy zrobić, jeśli chodzi o rozwiązania prawne? I to pytanie kieruję do Andrzeja Łomanowskiego, wieloletniego korespondenta mediów polskich w Moskwie i Kijowie, obecnie dziennikarza Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, czy Polska ma związane ręce, czy być może po raz kolejny należałoby spróbować poszukać tutaj jakichś rozwiązań prawnych i wymusić na Rosji oddanie kluczowych dowodów?
No, osobiście bardzo wątpię, żeby udało się na Rosji wymusić oddanie tych dowodów przy pomocy argumentacji prawnej. To całkowicie się zgadzam, że ze strony rosyjskiej mamy do czynienia z taką kazuistyką. Trzymają ten wrak, bo go trzymają, jakby obrażeni na to, że my prowadzimy śledztwo, mimo że oni nam dokładnie powiedzieli, jaka była przyczyna katastrofy. Ale z drugiej strony, znaczy poza sferą prawną pozostaje sfera polityczna i tutaj pewne ruchy byłyby do wykonania, ponieważ jeśli chodzi o politykę, to Putin ma w tej chwili trochę rozwiązane ręce. Raport, z którym jest związana pani Anodina, była szefowa MAK-u, znaczy trudno w tej chwili w ogóle powiedzieć, czy ona jest tą szefową, czy nie, bo wpadła w niełaskę Kremla, Kreml próbował ją usunąć, ona się tam odwoływała, przez pół roku mieszkała we Francji u swojego syna, ja tam wydzwaniałem do tego MAK-u i pytałem się, czy ona jest jeszcze jego szefową, oni sami nie wiedzieli. Jest drobny chaos, taki dość typowy dla Rosji. W każdym razie jest taka możliwość, że gdyby po rosyjskiej stronie pojawiła się wola rozwiązania problemu, to Kreml zawsze wszystko może zwalić na Anodinę, która w tej chwili już wpadła w jego niełaskę. I stwierdzić, że tam, nie wiem, podfałszowała raport, tam pozamieniała w nim cyferki, czy coś takiego i oddać ten wrak. Wrak leży siłą bez władu. Prawdopodobnie nikt nie chce podejmować żadnej decyzji, oczekując, że ona zapadnie na najwyższym szczeblu. Tymczasem konstrukcja psychologiczna władców Kremla jest taka, że my dla nich nie jesteśmy żadnym partnerem. Kiedyś usłyszałem od jednego z kremlowskich polityków a propos państw bałtyckich, Estonii, Łotwy, Litwy. Dlaczego wy z nimi nie chcecie rozmawiać? Zapytałem. A on wzruszył ramionami i powiedział, z kim tu rozmawiać? Niech przyprowadzą kogoś dorosłego. Znaczy, że my jesteśmy oni, kraje bałtyckie, my, były demoludy, jesteśmy dla nich takimi pentakami, z którymi nie warto rozmawiać, bo oni prowadzą politykę na poziomie galaktycznym, dla nich partnerem są Stany Zjednoczone, Chiny, a nie jakaś Litwa czy jakaś Polska. W związku z tym nikt nie ma głowy, żeby zajmować się w tej chwili na Kremlu Polską, bo za chwilę mogą zderzyć się ze Stanami Zjednoczonymi i to bardzo boleśnie na terenie Syrii. Gdyby jednak tak się zdarzyło, a już raz taki proces obserwowaliśmy w latach 80., że Kreml znalazłby się w dużej potrzebie, to wtedy on do nas tę rękę wyciągnie. Nie wolno tylko przegapić tego momentu, kiedy on się zacznie wahać i tą rękę wyciągać z kieszeni. I w tym momencie dobrze by było wyjść mu naprzeciw, zamiast zamykać się w takiej retoryce nienawiści wobec Kremla.
Panie redaktorze, a co mogłoby być taką potrzebą, wejdę panu w zdanie?
No, wyraźnie już widoczne kłopoty gospodarcze Rosji, które za chwilę mogą się zamienić naprawdę potężną katastrofę. Bo to, co zrobił Trump w piątek, wprowadzając tuż przed ich świętami wielkanocnymi sankcje, gdzie oni do wczoraj mieli jeszcze święta, dzisiaj z nich wyszli i nagle giełda im się zawaliła, a jeden z multimiliarderów, Oleg Deripaska, to w ogóle nie wiadomo, czy nie jest bankrutem. Próbują podliczyć, ile on tych dolarów stracił, czy on w ogóle coś jeszcze ma, czy może już chodzi z kapeluszem po ulicach i żebrze. No, to jest właśnie ta sytuacja. W 98 roku latem, tuż przed krachem giełdowym w Rosji, gigantycznym krachem finansowym Rosji, który omal nie doprowadził do jej bankructwa, a niewypłacalności. W Moskwie był ówczesny prezydent Kwaśniewski, cały czas próbując wyprosić u Kremla zgodę na nasze wstąpienie do NATO. I wtedy Jelcyn się zgodził na nasze wstąpienie do NATO, prosząc jednakże Kwaśniewskiego, żeby Polska lobbowała pomoc dla Rosji w międzynarodowych organizacjach finansowych. No to są tego rodzaju momenty w historii, których nie należy przegapić, bo potem będziemy tego żałowali. Tutaj świetnym przykładem jakby na innym końcu, z drugiego końca naszego kontynentu jest historia z Holandią i ich Boeingiem zestrzelonym nad Donbasem przez bandytów z Doniecka. Holendrzy jednak mieli tą ogromną przewagę nad nami, że u nich ta katastrofa lotnicza nie była przyczyną konfliktu wewnętrznego. Cały kraj jest po stronie ludzi prowadzących to śledztwo. W związku z tym, gdy oni cały czas próbowali współpracować z Rosją, to wobec nich nie jest stawiono zarzutu zdrady. A oni mówili tak, my doskonale wiemy, że Rosjanie w pewnym momencie odwrócą się do nas plecami, ale dopóki to jest możliwe, chcemy, by oni w tym procesie uczestniczyli. My doskonale wiemy, że to oni zabili naszych współobywateli, ale chcemy od nich wyciągnąć jak najwięcej informacji. No w tej chwili są mniej więcej w takiej samej sytuacji jak my, czyli że natykają się na mur niechęci i nienawiści Kremla, tyle tylko, że cały czas udaje im się stamtąd coś wyrywać. A to zapisy radarów rosyjskich, a to coś jeszcze. I to właśnie dlatego, że tamta katastrofa nie stała się powodem wojny wewnętrznej. Tak jak u nas.
No więc właśnie, ale też nie brakuje głosów, że obecnie, czyli po ponad 10 latach rządów ekipy prezydenta i premiera Władimira Putina, nie ma już w Rosji, w jej polityce śladów po jelcynowskiej małej smucie. No i Moskwa zdecydowanie w wielu aspektach, regionach swojej aktywności wręcz agresywnie odbudowuje dawne wpływy i te determinanty geopolityczne chyba są obliczone na inne cele. Ale skoro pojawił się Donald Trump i Stany Zjednoczone, nie chciałbym rozmawiać o konflikcie w Syrii i potencjalnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na użycie broni chemicznej, ale zapytałbym o Stany Zjednoczone w kontekście katastrofy w Smoleńsku. I to pytanie skieruję do Marka Pyzy. Panie redaktorze, nieoficjalnie i powielokroć mówiło się o tym, że prawdopodobnie amerykańskie służby mogą dysponować zdjęciami z miejsca katastrofy, ale ich ujawnienie dowodziłoby bezsprzecznie, że Amerykanie prowadzą bardzo zintensyfikowane działania szpiegowskie, co mogłoby prowadzić do kolejnej zimnej wojny. Dlatego nigdy oficjalnie takich dokumentów nie przekażą, bo one są ściśle tajne. Z drugiej strony mamy także Brukselę, która o ile na początku wyrażała solidarność z Polską, o tyle też głosu Europy nie słychać w takim kontekście, by razem z Polską próbować ten wrak i inne dowody od Rosji wyciągnąć. Czy to oznacza, że jesteśmy absolutnie samotni w tej walce?
I tak i nie, bo rzeczywiście społeczność międzynarodowa nie jest specjalnie skora dziś do tego, żeby krzyczeć i wystawiać piersi w obronie Polski w konflikcie z Rosją w sprawie katastrofy smoleńskiej. To jest trochę pokłosie takiej postawy polskiego rządu z kwietnia, maja 2010 roku. Pamiętamy to spotkanie w Moskwie z udziałem pani minister Kopacz i pana premiera Putina, gdzie Anodina właśnie wspomniała, że nadeszły propozycje pomocy w wyjaśnieniu katastrofy ze strony, tu cytat, państw Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, co Ewa Kopacz skwitowała nie mniej, nie więcej tylko milczeniem. I z tego co wiem, a rozmawiałem w tej sprawie zarówno z wojskowymi, zarówno z rodzinami wojskowych polskich, z wojskowymi czynnymi oraz z ludźmi, którzy robią, że tak powiem, interesy we wrażliwych obszarach bezpieczeństwa z Waszyngtonem, no niestety, tamta postawa owocuje tym, że jeśli chcieliście pomóc, no to wtedy może i byśmy wam pomogli, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego się o tę pomoc zwróciliście. Trochę byliśmy traktowani jak niepoważne państwo. Co do tych zdjęć, to są trochę takie legendy miejskie, jeśli o nie chodzi, bo czasem się mówi, ja też dzisiaj, gdy byłem na placu Piłsudskiego w okolicach, przeprowadziłem sporo rozmów z ludźmi, którzy przyjechali z całej Polski, często z małych miast, na temat tego, kto nam może pomóc. Byłem pytany między innymi o to, czy to prawda, że Amerykanie wszystko mogli nagrać i mają klatka po klatce, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Myślę nawet, że eksperci wojskowi mieliby problem z jednoznaczną odpowiedzią na to pytanie. Natomiast wiem, że zdjęcia z 10 kwietnia Amerykanie nam przekazali. I te zdjęcia posłużyły do tego, aby Służba Wywiadu Wojskowego Polska przeprowadziła analizę miejsca katastrofy porównawczą, taką związaną z tymi zdjęciami, którymi dysponowaliśmy wcześniej i tymi zdjęciami przekazanymi przez stronę amerykańską.
No więc właśnie, przypomnijmy, że to były zdjęcia satelitarne, które ujawniały nieznane okoliczności tragedii. No można antycypować, można mówić o tym w kategoriach pewnego science fiction, ale skoro takie zdjęcia się pojawiły, panie redaktorze, to trudno nie przypuszczać, że mogą być inne.
Być może i są inne. Tego kompletnie nie wiem. Natomiast mam też pewną przykrą informację, trochę zakulisową, bo jak się dowiedzieliśmy od ludzi, którzy są blisko śledztwa prokuratorskiego i służb specjalnych, no z Waszyngtonu strona polska otrzymała taki nieoficjalny sygnał. Wszystko, co mogliśmy dla was zrobić, już zrobiliśmy. Nie proście nas o więcej. Jeśli czegoś wam brakuje, to tego już nie dostaniecie. Krótko mówiąc, koniec tej współpracy merytorycznej związanej z przekazywaniem jakichś nowych informacji, nowych ustaleń, nasłuchów itp., itp. Natomiast jeśli chodzi o... I żeby wrócić do pana pytania głównego w tym wątku, czy my jesteśmy skazani sami na siebie, no to oczywiście nie, bo ci eksperci, którzy już współpracują z Polską, czy to z National Institute for Aviation Research w Kansas, czy ci, których kompletuje w tej chwili zespół kilkunastu osób, w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, których kompletuje prokuratura krajowa, to są najczęściej ci amerykańscy naukowcy i ta amerykańska myśl naukowa, że tak powiem, i uniwersytety amerykańskie, wiele na to wskazuje, może nam bardzo pomóc. Ja to też dziś podkreślałem w kilku rozmowach, że trochę nie doceniamy tego, że po 8 latach jesteśmy dużo dalej, jeśli chodzi o rozwój nauki, jeśli chodzi chociażby o moc obliczeniową, o wydajność komputerów, które będą zaprzęgnięte do tworzenia tych wszystkich symulacji, modeli wirtualnych, do tych wszystkich cyfrowych analiz, które zamierzają przeprowadzić obie instytucje oficjalnie badające katastrofę w Polsce przy współpracy z zagranicznymi ekspertami. Więc ta pomoc jest, ale ona chyba nie jest aż tak duża, na jaką moglibyśmy liczyć, nie wiem, wyobrażając sobie, że Stany Zjednoczone, nasz główny sojusznik, dla którego jesteśmy w stanie naprawdę zrobić duże ustępstwo, któremu przekazujemy miliardy dolarów na system obrony przeciwrakietowej, że on nam jeszcze w jakiś spektakularny sposób pomoże. No to jest niestety trochę tak skomplikowana historia.
Wracamy do Andrzeja Łomanowskiego. Czy to oznacza, panie redaktorze, że Stany Zjednoczone nie będą psuły i tak niezbyt dobrych relacji z Rosją, by pomóc Polsce w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy?
To myślę, że to nie jest problem, to nie jest tego rodzaju problem. Znaczy od razu chciałbym zrobić pewne zastrzeżenie. Sputniki amerykańskie nie są jedynym ewentualnym źródłem wiedzy na temat tego, co się stało w Smoleńsku. Jest kwestia tego, czy ten sputnik znajdował się akurat nad miejscem katastrofy, czy nie, czy zdążył, czy dał radę zrobić jakieś zdjęcia. To czysty przypadek, bo akurat wtedy robił zdjęcia i czy te zdjęcia są czytelne. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zachodnie tereny Rosji są penetrowane bardzo intensywnie przez różnego rodzaju elektroniczne systemy wywiadu zachodniego, między innymi brytyjski Echelon. Właśnie dlatego, że to są zachodnie tereny Rosji, które przylegają do granic NATO i dlatego kraje członkowskie NATO, te, które mogą i mają na to środki, to właśnie to robią. Pytanie brzmi, czy my poza tymi mitycznymi sputnikami amerykańskimi zwracaliśmy się również o informacje do innych źródeł, do tych na przykład Brytyjczyków, bo jest jeszcze kilka innych systemów, które penetrują te tereny. To już jakby fachowcy na pewno o tym wiedzą. Mogę założyć, że poprzedni rząd niespecjalnie się do tego przykładał. Pytanie, czy ten się do tego przyłożył i czy już jakieś wyniki otrzymał. Natomiast jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, to znaczy tak, przyglądajmy się temu, w jaki sposób prowadzi tę politykę wobec swojego głównego sojusznika, w znacznie gorszym miejscu na świecie leżące państwo Izrael. Ono nigdy nie jest uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Bardzo często jest dokładnie odwrotnie. To ekipy rządzące w Stanach są uzależnione od Izraela. Bo Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę i tutaj taki bardzo charakterystyczny element w czasie rządów Platformy, kiedy już jakby wydawało się, że sprawa katastrofy smoleńskiej przygasa, nagle pojawiali się jacyś emerytowani oficerowie CIA i zaczynali opowiadać o różnych dziwnych rzeczach związanych z katastrofą smoleńską. Nie pojawił się żaden działający oficer CIA. Zawsze to byli emerytowani, którzy mówili, że coś gdzieś tam kiedyś słyszeli. Tak chyba 3 czy 4 takich było.
Tak, albo przedstawiciele FSB, którzy opowiadali o tym, co się dzieje w CIA. Tak to mniej więcej wyglądało.
Trudno tutaj cokolwiek wróżyć na temat polityki amerykańskiej, bo my naprawdę nie wiemy, czy nasze rządy zwracały się do nich, czy otrzymały coś. To wszystko, co my wiemy, to są nawet nie z drugiej, ale z trzeciej, czwartej ręki informacje, do których należy odnosić się bardzo ostrożnie. No i poza tym pozostaje ta cała gama innych środków, którymi penetrowany jest ten zachód Rosji. I nie jest to jakby kwestia przyznania się do tego przez państwa zachodnie, bo Rosja robi dokładnie to samo. Na samej granicy obwodu kaliningradzkiego w Bagrationowsku, to jest chyba, nie wiem, 2 czy 5 kilometrów od naszej granicy, stacjonuje specjalny pułk łączności prezydenta Rosji. No i kogoż od na Boga tam łączy tego prezydenta poprzez ten Bagrationowsk? On infiltruje nasze sieci telefonii komórkowej i zbiera takie informacje, jak nasi sojusznicy na zachodzie, mając ku temu możliwości i środki. To szpiegostwo wzajemne jest na tym terenie.
Panowie, przyszła mi do głowy jeszcze jedna alternatywa. Skoro nie Stany Zjednoczone, skoro nie Bruksela, to może Węgry?
No a co nam Węgry mogłyby pomóc w tej sytuacji? Znaczy Rosjanie oczywiście
myślę tutaj o dobrych stosunkach Viktora Orbana z Władimirem Putinem.
No tak, bo rzeczywiście mimo tego, że Węgry nie zbojkotowały ani razu sankcji europejskich wobec Moskwy, to mimo to cieszą się ogromną życzliwością na Kremlu. No być może, gdyby spróbować tego kanału, można byłoby coś otrzymać. Tylko pytanie, co Moskwa zażąda w zamian? Teraz jeszcze, nie czując się na tyle osłabiona, by samodzielnie iść na ustępstwo wobec nas.
Wracamy do Marka Pyzy. Panie redaktorze, gdyby spróbować odświeżyć dialog na linii Warszawa-Moskwa, jak należałoby to zrobić? Od czego zacząć? I czy w ogóle taki dialog jest możliwy? Jakieś kolejne nowe otwarcie albo próba tegoż otwarcia?
No myślę, że nie ma na to większych szans. No jesteśmy w takiej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, w momencie takiej, a nie innej strategii energetycznej Kremla, że ja nie za bardzo widzę pole, na którym my moglibyśmy próbować budować jakieś rozmowy z Rosją. Poza tym, no, co miałoby być celem? No, na jakie ustępstwo my mielibyśmy się jeszcze zgodzić po tym wszystkim, co się wydarzyło chociażby przez ostatnią dekadę? No, jeśli popatrzymy na tę dyplomatyczną kompromitację, jaka wyłania się z dokumentów MSZ-owskich sprzed 10 kwietnia i po 10 kwietnia, no to zobaczymy, że dyplomacja polska kierowana przez Radosława Sikorskiego rozpłaszczyła się po prostu przed Siergiejem Ławrowem. A taki list, który opisałem parę tygodni temu na portalu w polityce.pl, zaczynający się od słów: wielce szanowny panie ministrze, drogi Siergieju, napisany przez Sikorskiego parę tygodni po katastrofie, zapraszający go na tę specjalną naradę ambasadorów jesienną jako gościa specjalnego. No już pokazuje to bardzo dobitnie. Jeśli przypomnimy sobie, jak wyglądały w cudzysłowie negocjacje energetyczne pomiędzy polskim rządem, a mam tu na myśli przede wszystkim Waldemara Pawlaka i jemu podległych ludzi, a stroną rosyjską Gazpromem, no to widzimy, że strona polska wtedy też była skłonna zgodzić się niemalże na wszystko w Federacji Rosyjskiej, aby jej interesy były zabezpieczone, a polskie energetyczne niekoniecznie, więc nie wiem, jaką kartę mielibyśmy wyciągnąć, żeby tutaj zawistować. No, natomiast w kwestii katastrofy smoleńskiej Rosja nas już upokorzyła tak wiele razy, że no, nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. No, przypomnijmy, że Rosjanie odmawiają nawet podstawowej rzeczy, no, jaką jest próba sprawiedliwego potraktowania ich kontrolerów. No, Rosja doskonale wie, że panowie Pliusnin, Ryżenko i Krasnokucki złamali prawo, złamali nawet rosyjskie prawo dotyczące sprowadzania statków powietrznych na wojskowe lotnisko w Smoleńsku. Oni zmienili zeznania tych kontrolerów w śledztwie, na co polska prokuratura wojskowa się zgodziła. Więc jeśli odmawiają nam takich rzeczy, tak elementarnych rzeczy, no to ja nie jestem w stanie sobie niestety wyobrazić jakiegokolwiek dialogu, już pomijając wszystkie aspekty geopolityczne, neoimperialną politykę rosyjską, Nord Stream 2 i tak dalej.
Co więcej, drodzy Państwo, przypomnę, że w marcu 2017 roku wznowiono działalność polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, ale już tydzień później Rzeczpospolita napisała, że Rosja absolutnie takiej współpracy nie chce. Andrzej Łomanowski.
No to, czy jeżeli chodzi o współpracę z Rosją, to jest taka dziwna historia. Otóż przyglądając się polityce naszej w ciągu ostatniego roku, zauważyłem, że rok temu, w swoim wystąpieniu orędzie przed Sejmem, minister spraw zagranicznych Waszczykowski jeden z punktów swojego programu podał również rozwój stosunków handlowych z Rosją. I teraz, po roku okazało się, że te stosunki handlowe bardzo dobrze się rozwijają. I przypuszczam, że gdyby minister Waszczykowski nie został zdymisjonowany obecnie, to występując przed Sejmem ze swoim kolejnym orędziem tegorocznym, pochwaliłby się tym. Oto i mamy odpowiedź na to, w jaki sposób polepszać stosunki z Rosją. Tylko że my, opinia publiczna, nic o tym nie wiemy. Dowiadujemy się tego, obserwując jakieś pośrednie wskaźniki gospodarcze, jakieś drugorzędne szczegóły. Na przykład w zeszłym roku znany, bardzo popularny swego czasu festiwal filmowy Sputnik nad Polską, filmów rosyjskich, okazało się, że nie jest w stanie znaleźć nawet polskich sponsorów. Taka była zajadłość przeciwko Rosji. W tym roku, wręcz przeciwnie, od początku roku doskonale rozwija się współpraca kulturalna i do Polski została zaproszona jedna z najpopularniejszych tamtejszych pisarek kryminałów, pani Marinina, która zresztą jest również bardzo popularna w Polsce. I nie ma z tym jakiegokolwiek problemu. Znaczy, gdzieś podskórnie coś się dzieje w tych stosunkach polsko-rosyjskich. Uważnie się temu przyglądajmy, bo wbrew pozorom może są jakieś możliwości rozmowy z Rosją, może nie na temat wraku, ale jakiś inny. Prawdopodobnie nasz obecny rząd wyciągnął wnioski z tego, jak się zachowuje Viktor Orban, który co prawda popiera cały czas sankcje przeciwko Rosji, ale jednocześnie cały czas z nią handluje, buduje za ich pieniądze elektrownię atomową i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten taki mało znany aspekt naszych stosunków. I jeżeli chodzi o geopolitykę, to kiedyś senatorowie francuscy, zwracając się do cesarza Napoleona Bonaparty, nazwali Rosję lodową górą. I odradzali mu wdrapywanie się na tę lodową górę. To nie jest tak. Ta góra się kolebie, kołysze, a czasami nawet przewraca, jak to już za naszego życia oglądaliśmy. Sytuacja jest zmienna, dlatego w pewnym momencie Kreml może dojść do wniosku, że warto jednak z nami rozmawiać.
Panowie,
przypuszczam, że ich warunkiem byłoby zniesienie naszego weta wobec budowy Nord Stream 2, no ale to... To już byłoby uderzenie w nasze najbardziej żywotne interesy państwowe.
Panowie, w naszej rozmowie, panie Marku, muszę panu wejść w słowo, bo naszej rozmowie przysłuchuje się pani Krystyna Redlich-Kurczap, dziennikarka, reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji, no i autorka wydanej niedawno biografii Władimira Putina, Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Ta książka będzie miała także premierę na antenie Radia Szczecin w formie audiobooka. I chciałbym także panią Krystynę poprosić o komentarz, być może dołożenie kilku swoich refleksji. Czy pani widzi szansę na powrót do normalnych relacji na linii Polska-Rosja?
No nie bardzo. Tutaj podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedział Andrzej Łomanowski. Wydaje mi się, że bardzo wyczerpująco i sensownie całość naszych stosunków on już ujął. Ale chciałabym odnieść się do ostatniego zdania na temat tego, czym jest Rosja lodową górą i tak dalej. Otóż my wspominali już koledzy o tym, w jak fatalnym stanie finansowym w tej chwili jest Rosja. My cały czas patrzymy na nią jak na jakieś nieprawdopodobnie bogate mocarstwo. A doszło do tego w tej chwili, że do pokrycia choćby płatności emerytalnych już wykorzystuje się zapasowe zupełnie rezerwy, których Rosja właściwie wszystko już wydała i z Funduszu Dobrobytu Narodowego, który jest ostatnią rezerwą, już wydali prawie 11 miliardów dolarów i nie ma właściwie już pieniędzy na pokrycie deficytu budżetowego. Do tego dołoży się to, o czym koledzy mówili już w tej chwili, nieprawdopodobne jednak skutki sankcji. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo sankcje te po Krymie uderzyły w Rosję. Jednak to jest, sankcje polegają na tym, że banki rosyjskie nie mogły normalnie funkcjonować. I w tej chwili właściwie cały czas mamy, w tej chwili coraz bardziej, mamy do czynienia z typowym kolosem na glinianych nogach właśnie. I te gliniane nogi dotyczą właściwie wszystkich finansów z wyjątkiem jednego resortu, oczywiście resortu wojskowego. I to jest jedna sprawa. A druga, że także absolutnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wygląda propaganda rosyjska. To jednak mimo wszystko nam się w głowie nie mieści. Wczoraj wysłuchałam no jednej z bardzo popularnych audycji na temat Syrii. I mimo, że cały świat, łącznie z naszymi mediami, będą pokazywać, że atak był, że atak broni chemicznej był na pewno i że jego, że pochodził ze strony syryjskiej, ze strony najprawdopodobniej Asada, to w telewizji rosyjskiej, tej najbardziej oglądanej, my widzimy, że jest to prowokacja rosyjska, przepraszam, prowokacja amerykańska, że Amerykanie specjalnie prowokują Rosję po to, żeby ona mogła, żeby ona zaatakowała w Syrii i tak dalej, i tak dalej. Cała propaganda od wielu, wielu lat polega na tym, że winne wszystkiemu są Stany Zjednoczone. Rosja jest oblężoną twierdzą, której Putin prowadzi no, wielką krucjatę przeciwko całemu światu. I do czego to prowadzi? Prowadzi to najprawdopodobniej. Znaczy, na co to wskazuje? Wskazuje to na to, że rzeczywiście Putin chce pokazać bardzo wyraźnie, że nędza, na którą wskazuje, a nędza sensu stricto, to nie jest jakaś wyimaginowana rzecz, tylko dla milionów Rosjan nędza jest sprawą codzienną i oni właściwie żyją z tego, co posadzą w swoich małych ogródkach, tam ziemniaki, cebula i tak dalej. Tak wygląda rzeczywistość na prowincji, poza wielkimi centrami.
Tak, pani Krystyno, ale czytając pani książkę, myślę sobie, że Putin zawrze kolejny pakt z diabłem, niż się przyzna do tak fatalnej kondycji ekonomicznej i finansowej. Raczej będzie prowadził kolejną grę i wojnę informacyjną, którą prowadził także od 10 kwietnia, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską.
Jest jeszcze, no tak, tylko jest jedna, co koledzy na to powiedzą, ale jest zasadnicze niebezpieczeństwo jednak ze strony Putina. W mojej książce, a także i wielu innych autorów, przytacza taki moment, kiedy mały Wowka, zagnany przez szczura na klatce schodowej w kąt, nagle zobaczył, on chciał tego szczura zabić i nagle zobaczył, że szczur się obrócił i rzucił się na niego. I napisał, że to jest dla niego nauką na możliwe różne reakcje, że należy się bronić do końca. I na czym będzie polegała obrona Putina do końca? On teraz został wybrany, jest, prawda, teoretycznie miał takie wielkie poparcie, co jest właściwie fikcją. Miał wielkie poparcie, ale nie aż takie, o jakim się mówi. Ale czy ta cała agresywna retoryka, kiedy słyszymy nieustannie, że ponieważ Stany Zjednoczone na nas mają zamiar napaść, ponieważ nas prowokują, ponieważ cały Zachód jest przeciwko nam i tak dalej, to do jakiego stopnia mamy poważnie traktować rosyjskie groźby. My słyszymy, wystarczy otworzyć rosyjską telewizję, że Rosja będzie zmuszona jednak do reakcji, że nasza reakcja będzie bardzo silna, że nasza odpowiedź będzie dotkliwa. No i teraz jest właśnie problem, do jakiego stopnia i jak daleko oni mogą się posunąć w tej reakcji.
No i drodzy Państwo, muszę Wam zadać to pytanie na koniec, bo zostały nam 3 minuty, a chciałbym, aby każdy z Państwa także tę dyskusję mógł spuentować. Marek Pyza, jak daleko posunie się Putin?
Ale w jakiej sprawie? Tak generalnie na arenie międzynarodowej, no tyle, na ile będzie mógł i na ile pozwolą mu środki zapewne. No, nie sposób się nie zgodzić z panią Krystyną, serdecznie pozdrawiam zresztą pani Krystyno, z tym, że jest to kolos na glinianych nogach, państwo tapetowane z nieprawdopodobną propagandą i ze społeczeństwem, które nie bardzo zdaje sobie sprawę z tego, w jakim świecie żyje, państwo, które ma problem niemal na na każdej swojej granicy, przypomnijmy, bo przecież mamy do czynienia z takim krajem, więc nie jest mu łatwo podejmować jakieś radykalne kroki. Natomiast z drugiej strony oczywiście, jeśli popatrzymy sobie na przykłady ostatnich lat Gruzji, Ukrainy, no to jest to pewna przestroga na przyszłość i przypominają się słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane w Tbilisi. Oczywiście dziś przy takiej kondycji Rosji i przy takiej strategii... Tak jest, tak jest. Państwa bałtyckie tam jeszcze były. Oczywiście mamy podchody pod te państwa bałtyckie robione, ale oczywiście w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej trudno nam to sobie wyobrazić, zwłaszcza przy takim zaangażowaniu NATO i Stanów Zjednoczonych militarnym w Europie. Natomiast na pewno mamy do czynienia z człowiekiem nieobliczalnym. Ale myślę, że cała Rosja jest nieobliczalna i jakaś ewentualna wolta i
najzabawniejsze
zmiana...
w tym wszystkim jest to, że człowiek totalnie nieobliczalny, jakim miał się okazać Trump, w sprawie Rosji okazał się obliczalny i on jeden, właściwie to on prawda. Najpierw wypuścił, dopiero przy Trumpie te sankcje rzeczywiście stały się bardzo dotkliwe. Sankcje, które dotyczą najbliższych, o czym Andrzej Łomanowski mówił, najbliższych najbliższych jemu oligarchów. To jest uderzenie w splot społeczny dla nich wszystkich. Jak to będzie wyglądało dalej. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Rosja w tej chwili jest, jeśli idzie o sprawy gospodarcze, w gorszym położeniu niż była 18 lat temu. I że wydajność pracy przez ostatnie 6 lat wzrosła tam o 400. I że w ogóle już nie mówiąc o tym, że nauka leży i że tam sprawy kosmosu także i tak dalej. Więc Putin doprowadził Rosję, cofnął Rosję o wiele, wiele lat, ale na każdej płaszczyźnie oprócz płaszczyzny militarnej.
Drodzy Państwo, i naprawdę już bardzo krótko, Andrzej Łomanowski, panie redaktorze, pańska puenta.
Od czasu wojny w Gruzji, tak jak tu moi interlokutorzy mówili, Putin zachowuje się jak wilk, który poczuł krew. Znaczy wojna wyszła do jego arsenału działań politycznych. Czyli jakby możemy się spodziewać po nim wszystkiego, ale też nie wszystkiego, dlatego że w tej chwili jest w fazie schodzącej i jak dobry judoka, on czując przed sobą silniejszego przeciwnika, on teraz będzie się cofał.
Daj
też
Boże.
Udało, że się cofał.
Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za tę ważną dyskusję. Przy telefonach byli Andrzej Łomanowski, Rzeczpospolita. Bardzo gorąco dziękujemy, panie redaktorze.
Dziękuję.
Dobrej nocy, do usłyszenia. Marek Pyza, dziennikarz tygodnika Sieci. Również gorąco dziękujemy.
Dobranoc.
I przy naszym telefonie pani Krystyna Redlich-Kurczap, dziennikarka...
Kurczap-Redlich,
to prawda. Dziennikarka
tak
i reportażystka. Przypomnę także autorka książki Wowa Wołodia Władimir, Tajemnice Rosji i Putina. Ta książka będzie miała swoją premierę na antenie Radia Szczecin w formie audiobooka. Bardzo gorąco dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Życzę
dobrej nocy.
Miłego słuchania. Dziękuję.